Dzisiaj w udziale przypadło mi prowadzić, jak i również podzielić się Słowem Bożym. I naprawdę stojąc tutaj czuję naprawdę lęk i respekt przed wami, bo jesteście, większość z was jest starsza ode mnie i jako wiekowo i wierzę, ale jestem przekonany, że przychodząc tutaj chcemy się słuchać Słowa Bożego, chcemy się dzielić Słowem Bożym i chcemy się modlić. I myślę, że taki jest nasz cel. A ja chciałbym mówić tylko to, co przeżyłem z Bogiem. Chciałbym się dzielić swoimi słabościami, bo wiem, że przez to Bóg próbuje zmieniać mnie, próbuje zmieniać nas, jeśli my tego chcemy. I dzisiaj chciałbym właśnie nawiązać do tego tekstu, który czytaliśmy, ale zanim to jeszcze zrobię, może taki wstęp, rozwinięcie. Jak każdy z was wie, mamy w Białymstoku piękny, nowy stadion, prawda? Na którym nasz zespół pierwszoligowy, Jagiellonia, ma swoje mecze. I kiedy zbliża się sezon, kiedy tego dnia odbywa się mecz, widzimy mnóstwo młodych, starszych ludzi, którzy ubrani w koszulki klubowe, szaliki, chorągiewki, idą ulicami, prawda, aby kibicować swojej drużynie. I cechą każdego klubu sportowego, piłkarskiego, oczywiście są jego barwy. Chyba Jagiellonii są pomarańczowe i czerwone, tak? Panie bracie Rafale, bo wiem, że jesteś kibicem Jagiellonii. Żółty, czerwony, tak jest. I te barwy to stanowią powód do chluby i szczególnej troski. Ale chciałbym powiedzieć taki jeden przykład. Kiedyś byłem w Niemczech i przyszedł do mnie sąsiad, mały chłopiec sąsiadów, który miał talię kart, a na tych kartach wizerunki piłkarzy. Piłkarzy, którzy grają w lidze niemieckiej. I przyszedł do mnie, prosił mnie, żeby przetłumaczyć, jak się wymawia te nazwiska, bo to były polscy piłkarze. I to było Peszko, Piszczek i Błaszczykowski, więc dla Niemca wymienić takie słowa to raczej jest trudno. I ten mały chłopiec, trzeba powiedzieć, wiedział wszystko o nich. On mi się zapytał, słuchaj, a ten Piszczek to w jakim klubie w Polsce grał? Ty wiesz? Ja mówię, nie wiem. On powie w takim. On wiedział, ile bramek strzelił. Z jakiego klubu przeszedł. Ile kontuzji miał. On wiedział wszystko. No, byłem pod wrażeniem, a talia kart była takiej grubości, więc tam byli też również inni piłkarze i przypuszczam, również o nich wszystko wiedział. Już nie pytałem się o Lewandowskiego, bo pewnie chyba wszyscy wiedzą i znają, jak to się wymawia i co reprezentuje Lewandowski. Ale taki kibic, który idzie na mecz kibicować, on praktycznie nie ponosi żadnej ofiary. On usiądzie sobie wygodnie w trybunie, weźmie szalik czy jakąś chorągiewkę, macha, krzyczy, cieszy się. Czasami jeszcze mówi, no ty tam sędzia, to chyba źle tam podyktowałeś ten rzut karny, to tak nie powinno być. I może powiedzieć, że lepiej się zna na piłce niż jeden trener i mógłby doradzać. Ale trzeba powiedzieć, że on sam nigdy nie biegał, nigdy nie był kontuzjowany, nigdy nie dostał po kolanach, nigdy nie leżał, nigdy się nie spocił, prawda? I chciałbym powiedzieć, że mamy wielu kibiców, którzy no popierają, kibicują swojemu klubowi, ale kiedy przychodzi taka pora, kiedy ten klub przegrywa jeden mecz, drugi mecz, trzeci mecz, to jego ten entuzjazm spada. I po paru latach można powiedzieć, że albo zmienia barwy klubu, albo zaczyna interesować się jakimś innym sportem. Ale chciałbym powiedzieć, że chyba również w kościołach mamy bardzo takich dużo ludzi, którzy kibicują Chrystusowi, kibicują Jezusowi. Machają chorągiewkami, cieszą się. Ale trzeba chyba powiedzieć czasami, że ich Chrystusa tak naprawdę nie znają. Nigdy się nie spocił, nigdy może jak piłkarz nigdy się nie spocił, nigdy nie dostał po goleniach i nie wie, co to jest pot. Mamy wielu kibiców, którzy kibicują Jezusowi, ale Jego osobiście nie znają. Kiedy sprawdziłem w słowniku synonimów, co oznacza inaczej słowo kibic, to znalazłem takie tłumaczenie jak entuzjasta, zapaleniec albo zwolennik. I kiedy czytając to, co Ewangelie mówią o życiu Jezusa, często widzimy, kiedy Jezus mówi: uwierzcie we mnie. Ale zgadnijcie, ile razy mówi: uwierzcie we mnie. Kiedy czytamy Ewangelię Jezusa, mówi około 5 razy. A chciałbym, żebyście zgadli, czy może wiecie, ile razy mówi: pójdź za mną. Mówi około 20 razy. Około 20 razy mówi: pójdź za mną, około 5 razy: uwierzcie we mnie. Ja nie chcę powiedzieć, że wiara jest ważniejsza niż naśladowanie. Jestem pewien, że oba te kierunki muszą być sobą powiązane i one są tym samym, co serce i płuca. Jedno bez drugiego nie może istnieć. W Biblii czytamy o przywódcach religijnych, których nazywano faryzeuszami. Trzeba powiedzieć, że faryzeusze, można powiedzieć, wiedzieli wszystko o Bogu. I gdyby zorganizować jakiś konkurs z wiedzy o Biblii, przypuszczam, że oni zajęliby pierwsze miejsca. Ja mam bardziej może pamięć wzrokową i nie wiem, gdzie co jest napisane. Znaczy wiem, ale wolę otworzyć i wiem, że tu po lewej stronie na górze jest to napisane. Na pewno bym nie zajął pierwszego miejsca, ale oni na pewno. Oni mieli wiedzę o Bogu, ale tak naprawdę Boga nie znali. W Mateusza w 15 rozdziale, w 8 wersecie Jezus mówi: lud ten mój czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Ja myślę, że ten opis bardzo doskonale pasuje do takiego kibica, entuzjasty, który gorliwie czyta Biblię, ale jego serce nie jest uległe wobec Boga. Są to ludzie, którzy mają olbrzymią wiedzę o Bogu, ale Jego samego nie znają. I w tym wersecie, w tym fragmencie, który przeczytaliśmy przed modlitwą, faryzeusz o imieniu Szymon zaprosił Jezusa na wieczerzę. Nie wiem, dlaczego zaprosił. Najprawdopodobniej zaprosił Jezusa, gdy ten skończył swoje nauczanie. Może Szymon uważał, że zaproszenie Jezusa na ucztę przyniesie mu korzyści jakieś. Jezus był niewątpliwie w tym domu gościem honorowym. Ale myślę, że Szymon zaprosił go bardziej nie z chęci uhonorowania go, ale nie wiem, z obowiązku. I podczas takich uczty obowiązywał ściśle określony kodeks zachowań. Honorowego gościa witano pocałunkiem. Jeśli gość był tej samej rangi społecznej, co gospodarz, gospodarz go całował w policzek. Jeśli to był gość bardziej czcigodny, to gospodarz całował go w rękę. I zaniechanie powitalnego pocałunku było oznaką lekceważenia. To tak, jakbyśmy zaprosili kogoś na obiad niedzielny, posadzili go przy stole i po prostu nie zwracali na niego uwagi, prawda? Ty to byś tam sieć, będę z kimś innym rozmawiał, a ty to praktycznie nie istniejesz. Kolejnym elementem etykiety było umycie nóg. I to było obowiązkiem przed posiłkiem. I jeśli ktoś chciał okazać szczególny szacunek, to gospodarz przychodził i sam mył nogi gościu. Jeśli nie, to wydawał polecenie służbie, służba przychodziła i myła nogi. A w najgorszym przypadku to gość dostawał misę i umył sobie tam ręcznik z wodą, umył sobie sam nogi. I ostatnim elementem gościnności było namaszczenie głowy z oliwek i to było jakby wyrażenie szczególnej, wyjątkowej gościnności. I kiedy Jezus przybył do domu Szymona, zabrakło pocałunku, zabrakło umycia nóg i zabrakło namaszczenia oliwą głowy. I to nie było przypadkowe przeoczenie. Ja myślę, że to było rozmyślne działanie Szymona. Ja myślę, że Jezus mógł się czuć obrażony tam. Ja myślę, że był obrażony. Szymon przez całe swoje życie studiował Pisma Święte, prawda? Przypuszczam, że jako młody chłopiec znał już na pamięć ileś tam ksiąg. W wieku 15 lat prawdopodobnie znał pamięciowo cały Stary Testament. Znał 300 proroctw, które mówiły o przyjściu Chrystusa. I on siedział przed nim, ale on go nie poznał. Szymon widział wszystko o Jezusie, ale jego samego nie poznał. Ja chcę powiedzieć, że czytanie i uczenie Słowa Bożego jest rzeczą bezcenną i jest ważną, ponieważ sam Pan Jezus cytował ze Starego Testamentu i nawiązywał do nich. Problem nie jest wiedza, ale myślę, że problem jest to, że my nie mamy bliskości. Można mieć wiedzę, ale nie mieć bliskości. A czasami możemy myśleć, że mamy wiedzę, to znaczy, że mamy też i bliskość. Że Szymon nie wiedział, że ten, który siedzi przy jego stole, to zapowiedziany Mesjasz, o którym czytał, studiował latami. Nie rozpoznał go, mimo że miał ogromną wiedzę na ten temat. I na tej uczcie zjawia się kobieta. Wtedy jedzono na podwórzu, być może, aby inni mogli obserwować, żeby mogli też zadać jakieś pytania, aby włączyć się do dyskusji. I nagle zrobiło się zamieszanie, ponieważ wszyscy wiedzieli, kim jest ta kobieta. Pospuszczali głowy, może jakieś lekkie takie, no co ona tutaj robi, szepty. I to nie była jakaś tam grzesznica. To była osoba lekkich obyczajów, dzisiaj byśmy powiedzieli prostytutka z tej miejscowości. Po co ona przyszła na tą wieczerzę? W jakim celu? Dlaczego? Dlaczego chciała zobaczyć Jezusa? Może dlatego, że w ciągu dnia usłyszała, jak Jezus nauczał o przebaczaniu i może coś w sercu jej drgnęło i pomyślała, że jest jeszcze dla niej jakaś nadzieja, jakaś szansa. Może słuchając Jezusa zrozumiała, że Bóg ją kocha i pragnie jej przebaczyć. Może uświadomiła sobie, że Bóg może jej życie ułożyć na nowo. A może wystarczyło to, jak na nią spojrzał i wiedział, co w jej sercu jest. Dla Jezusa ona nie była grzesznicą. Ona była umiłowaną córką. I gdy Jezus skończył nauczać, ona zrozumiała, że ona musi przyjść, musi go jeszcze zobaczyć. I przychodzi, dowiedziała się, że będzie na uczcie, że będzie w domu Szymona Faryzeusza. Nie wiem, ile to ją musiało kosztować, żeby tam przyjść, aby dostać się do stołu Jezusa. Ale jest tak na sobie skupiona, że przychodzi do Jezusa, nie bacząc na nic, aby okazać Mu swoją miłość, wdzięczność. Ja myślę, że takiego właśnie naśladowcy potrzebuje Jezus. Kiedyś ucztowano leżąc na kanapie, podpartym na łokciu, poduszeczka, nogi z daleka od stołu. I przychodzi właśnie ta kobieta. A gdy ona spogląda na Jezusa, Jezus wie, co dzieje się w jej sercu. Trzeba powiedzieć, że myślę, że Jezus ucieszył się, że ona przyszła. I myślę, że Jezus patrzy na nią nie jak na grzesznicę, tylko patrzy na nią tak jak ukochany ojciec, który patrzy na swoją piękną córkę, która wchodzi do pokoju. Być może żaden mężczyzna nie spojrzał na nią takim wzrokiem, jak patrzył Jezus. Jestem tak wstrząśnięta i wzruszona, że zaczyna płakać. osuwa się na ziemię, łzy lecą, kapią na nogi i uświadamia sobie, że nikt nie umył mu nóg. Więc rozpuszcza włosy, a trzeba wiedzieć, że jeśli kobieta pojawiała się w miejscu publicznym i rozpuszczała przed kimś włosy, to było tak intymne, że był to powód do rozwodu. Ona nie mogła poprosić o ręcznik. Ona po prostu płacząc i wyciera swoimi włosami nogi. Następnie Łukasz podaje, że miała przy sobie słoik alabastrowy, nie słoik, słoiczy, znaczy flakonik z wonnościami, jakimiś perfumami. Wiadomo, w jakim celu ona to używała. Używała dla mężczyzn, po kropelce, dla każdego, aby był ładny zapach, ale teraz już jej nie będzie potrzebny. Całą zawartość wylewa na stopy Jezusa. Wylewa ten olejek, wylewa swoje życie na Jego stopy, całując je. Na koniec tej opowieści Szymon zwraca się do Szymona. Jezus zwraca się do Szymona i mówi tak. Widzisz tę kobietę? Wszedłem do Twojego domu, a nie dałeś mi wody do nóg moich. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Widzimy, że Szymon z całą swoją wiedzą, jaką posiadał, czego się nauczył, okazuje się, że jest tylko kibicem, jest tylko zwolennikiem. A ta kobieta, grzesznica, która w bezpośredni sposób okazała swoją miłość, Jezus została ukazana przez Jezusa jako naśladowca. I kiedy czytałem o tym i rozmyślałem o tym, mam takie pytanie, które zadałem sobie i chciałbym zadać i wam. Kim jestem w tej opowieści? Kiedy ostatnio przeżyłeś z Jezusem taką chwilę jak ta kobieta? Kiedy płakałeś przed Nim, wyrażając swoją miłość? Czy okazałeś Mu swoją miłość, nie bacząc na nic? Chciałbym przeczytać tekst z Mateusza, 7 rozdziału, 21 werset, który mówi tak. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Jezus nie powiedział, że to będzie jakaś mała grupka, że to będzie parę osób, że tam część się znajdzie, ale powiedział, wielu. Wielu z tych, którzy zakładali, że są w drodze do nieba, okaże się, że na tej drodze nie byli. Słuchajcie, ja chcę powiedzieć, że ja wiem, co Biblia mówi na temat zbawienia, że zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wierzę w miłość Boga do nas, grzeszników. Wierzę, że nic nie może nas oderwać od miłości Chrystusowej. Ale również wierzę w to, co Biblia mówi na temat, że nie wszyscy, którzy myślą, że są na tej drodze do nieba dotrą. Nie wszyscy ci, którzy myślą, że są zbawieni, zbawieni będą. I myślę, że przyjdzie taki dzień, kiedy kiedy ci, którzy myślą, że są zbawieni, będą, okaże się, że są tylko kibicami, są tylko entuzjastami. Kiedyś byłem na wakacjach, rzadko bywam, ale czasami bywam. I kiedy rano się modliłem, chciałem mówić do Boga, Panie, chciałbym być świadectwem tego dnia wśród tych ludzi, turystów, nie może jesteśmy, widzę, może to był inny kraj. Chciałem być przykładem, chciałem być komuś powiedzieć o Bogu. I kiedy po śniadaniu wyszedłem na zewnątrz, obsługa, każda obsługa miała identyfikator z imieniem i ci ludzie mieli bardzo ładne imiona, biblijne imiona. Jeden był Gedeon, Mojżesz, Salomon. Piękne imiona. Jeden taki strażnik, który tam pilnował porządku, miał plakietkę z napisem Emanuel. No, myślę, piękne imię. Myślę, pójdę, podejdę do niego, zapytam się, czy ty wiesz, co to imię oznacza. No i zaczęliśmy rozmawiać. On pyta się, a ty co, ty czytasz Biblię? A skąd ty to wiesz? Do mnie się on pyta się. No, mówię, czytam, dla mnie jest ważne. Mówię, ważna jest modlitwa, ważne jest czytanie Słowa Bożego, bo no, moim celem jest być podobnym do Chrystusa. No, on mówi, moim również. No i tak porozmawialiśmy, odszedłem potem i potem zrobiłem coś, z czego nie byłem dumny. I on to widział. I podszedł, przechodząc się do mnie, podszedł, mówi, to nie wypada tak dla człowieka wierzącego. Słuchajcie, pierwsza myśl, to jakby chciałbym się zapaść pod ziemię. Miał rację, ale druga rzecz we mnie, mówi, no trzeba jakoś się wytłumaczyć, a może da się jakoś to wytłumaczyć, swój postępek. Ale mówię, no nie, no ma rację, no ale co teraz zrobić? No przeprosić, pójść, pogadać, tam. No tak jakoś może, przecież go nie znam. Jestem tutaj tydzień, potem mnie nie będzie, zapomnij. Ale ta myśl nie dawała mi spokoju. Poszedłem do niego, mówię, słuchaj, chciałbym cię przeprosić, ponieważ faktycznie masz rację. To nie ma żadnego wytłumaczenia tego postępku. Jeśli cię zmartwiłem, no zmartwiłem, to może inne słowo trzeba użyć. Zgorszyłem, chciałbym cię przeprosić, bo tak faktycznie nie powinienem postąpić. On powiedział, okej, w porządku. Mówię. I tak rozstaliśmy się. Kiedy czytamy Stary Testament, bardzo czytamy, słyszymy i widzimy, że zawsze Bóg był z Izraelem. Bóg był z nimi. Bóg był, prowadził ich, kiedy czytamy historię, kiedy Mojżesz szedł przez pustynię, był w obłoku, w ogniu, kiedy zawsze czytamy, że Bóg był z nimi. Ale kiedy czytamy Nowy Testament, wiecie, jaka jest różnica? Bóg w nas. Pewnie znacie ten fragment, kiedy Jezus mówi, lepiej, jeśli ja odejdę, poślę wam pocieszyciela mojego, który będzie w was. Kiedy byłem małym chłopcem, dostałem od mamy Biblię dla dzieci w obrazkach. Pewnie macie to na półkach. I kiedy czytało się jako mały chłopiec, czytałem, oglądałem te obrazki, kiedy Mojżesz przechodzi przez Morze Czerwone, kiedy zdobywano Jerycho i tak dalej, Dawid z Goliatem. To człowiek tak myślał, a jakby to byłoby fajnie znaleźć się w tamtych czasach, zobaczyć, tak, jak oni tam walczą, jak oni przechodzą przez to morze, jak to faktycznie Bóg ich prowadził na pustyni, w nocy, w dzień. To byłoby takie fajne przeżycie. Tak namacalnie dotknąć tego, zobaczyć na własne oczy. I myślę, że kiedy pójdziemy, znajdziemy się, mam nadzieję, że wszyscy znajdziemy się w niebie, może podejdzie do nas Mojżesz, może podejdzie do nas kto inny z wielkich mężów Bożych i zapyta się nas: słuchaj, bracie, słuchaj, siostro, a jak to było chodzić tu na ziemi, kiedy miałeś Ducha Świętego? Jak to było, kiedy ty miałeś Ducha mojego, Ducha Świętego, który posilą, pocieszał cię w chwilach słabości? Jak to jest żyć na ziemi, kiedy Duch Święty rozwesela, gdy jesteś przygnębiony? Kiedy daje ci moc, aby przeciwstawiać się grzechowi? Może Dawid zapyta się ciebie: powiedz mi, co czułeś, gdy on mieszkał w tobie? Co czułeś, kiedy, co robiłeś, kiedy Duch Święty dawał ci wskazówki, kiedy nie wiedziałeś, w którą stronę masz iść? Często pracuję ze swoim bratem ciotecznym, który mieszka za Suwałkami. I zawsze, kiedy wyjeżdżamy, wyjeżdżamy razem, przeważnie razem. I kiedy on jechał do mnie, już będąc za Augustowem, w połowie drogi do Białegostoku, zostało mu już niewiele, ale poczuł się zmęczony i myślę, zjadę na pobocze troszeczkę i odpocznę. Zjechał na parking, wysiadł z samochodu, pochodził, wsiadł, kontynuował dalej podróż do Białegostoku. I słuchajcie, jakie wielkie było jego zdziwienie, kiedy po 20 paru kilometrach zobaczył szyld Augustów 8 kilometrów. Zamiast wyjeżdżając z parkingu skręcić w prawo, on nieświadomy skręcił w lewo. I był przekonany, że jedzie we właściwym kierunku. Mało tego, nie jechał sam, jechał ze swoją siostrą, córką. Ja myślę, że czasami powinniśmy się zatrzymać i sprawdzić, czy faktycznie droga, po której jedziemy, jest właściwa droga. Każdy z nas ma większość samochodów nowoczesnych, prawda, gdzie dużo jest elektroniki, dużo lampek, jak się przekręci kluczyk, zapala się lampki ostrzegawcze, kontrolne, niektóre gasną, a niektóre nie powinny się zapalić w czasie jazdy. No może się zapalić, że nie ma płynu do spryskiwacza, no to możemy to zlekceważyć, tam, prawda? Ale kiedy zapali się lampka, kontrolka ciśnienia oleju, czy braku oleju, ja myślę, że chyba żaden z was nie kontynuowałby tej dalej jazdy, prawda? Bo wiemy, czym to by groziło. A co my robimy, kiedy taką lampkę zapala nam Bóg? Kontrolną, ostrzegawczą. Czy ją lekceważymy i jedziemy dalej? To myślę, że zależy już od nas. Chciałbym zakończyć słowami z psalmu 139. Pewnie znamy wszyscy te słowa. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady i prowadź mnie drogą odwieczną. Chciałbym, żeby kiedy wrócimy do naszych domów, abyśmy w modlitwie faktycznie pomyśleli i zadali Bogu pytanie: Boże, sprawdź, poznaj, czy faktycznie idę właściwą drogą. Zobacz, czy nie kroczył drogą zagłady. Amen.